Cook mi braterstwo. Chciałbym przekazać braterstwu bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od mojej żony, naszej mamy, siostry Cygnowskiej, a tak samo od całego zgromadzenia w Biłgoraju, które wyraziło życzenie, aby braciom przesłać bratnie chrześcijańskie uczucia. Chociaż tak jak brat przewodniczący wspomniał, że w dniu dzisiejszym u nas tam też jest tego rodzaju nabożeństwo, bo co miesiąc, w trzecią niedzielę zawsze mamy większe zebranie i dosyć liczna grupa braci się zbiera. Jest tam dzisiaj brat Jasio Rytkowicz. No, ale zdecydowaliśmy się opuścić to zebranie. Przyjechaliśmy do Was, braterstwo. I przy Waszej pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym się z Wami podzielić tematem, może takim nie najlżejszym, ale wyjętym z proroka Izajasza 42 rozdziału. Na samym wstępie, w pierwszym wersecie, Izajasz wspomina myśl o słudze Pana i pisze: oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, która ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby dał narodom prawo. W tym wersecie jest mowa o dwóch rzeczach. Pierwsza, że Pan Bóg wybrał sobie sługę, natchnął go pewnymi wartościami, wartościami, które były wystarczające do tego, aby naród mógł zdobyć, nabyć prawa. I pytanie, jakie prawa? Bo są różne prawa. Ale z kontekstu wynika nam jasno, dlaczego posługuje się tym wersetem o nabywaniu praw do życia, bo o takich chcę mówić. I jakoby tutaj prorok Izajasz, który to pisze ponad 700 lat przed Chrystusem, mówi o słudze Pana Boga, którego ukochała dusza. Pytanie. Kto to był tym sługą, którego pokochała boska dusza? Jakie warunki musiał spełnić, aby mógł być tym, który mógł nabyć, czyli nadać narodom prawa. Ten tekst, braterstwo, jest wypowiedziany w pewnych okolicznościach. Zastanawiałem się, dlaczego Izajasz mówił przy tej okoliczności o nabywaniu praw i o warunkach, które mogą stworzyć nabycie tych praw. Gdy czytamy końcówkę rozdziału 41, to począwszy już gdzieś tak w granicach od 20 wersetu, prorok opisuje człowieka pogrążonego w grzechu, w słabości i w śmierci. człowieka związanego różnymi ludzkimi obyczajami, różnymi tradycjami. Człowieka uwikłanego w błędzie, który nie ma praw najprawdopodobniej do niczego, a wzdycha do jakiegoś Boga. I po prostu tradycyjnie wykrzesza z siebie wiarę w bogów, ale nie prawdziwych bogów. Ta wiara jest nie do Boga żywego, ale do Boga martwego. I mówi prorok Izajasz: wasze działanie nic nie znaczy. Wasza wiara jest martwa, bo macie obcych bogów. Służycie błędowi i bałwochwalstwu. I zaleca innego Boga. Mówi: spójrzcie, wy jesteście niczym. Wasze uczynki to marność. Ich bałwany, czyli bałwany tych bogów, są jak wiatr. Ja wam zalecę prawdziwego Boga. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Braterstwo. O kim tutaj prorok Izajasz chce mówić? Kto to jest ten ukochany? Kto jest ten, którego Pan Bóg umiłował? Odpowiedź może być tylko jedna. Bo taką odpowiedź daje Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy od pierwszych wersetów. Tam ewangelista Jan porusza, co było na początku. A chciałbym przypomnieć braterstwu jeszcze wcześniej werset z pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwszy rozdział, a werset 27. Tam Pan Bóg wspomina pewne wydarzenie, gdy stwarzał cały wszechświat. I mówię w taki sposób, w liczbie mnogiej, jakoby było ktoś, mówi: uczyńmy. Przecież Pan Bóg mógł powiedzieć: uczynię człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Czy nie był Pan Bóg w stanie tego uczynić? Na pewno był. Ale Pan Bóg miał na myśli kogoś. Kto to był ten? Był to ktoś umiłowany przez Pana Boga. I mówi: uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. I nawiązując do tego początku, ewangelista Jan mówi: na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Ono było na samym początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I teraz wyjaśnię. Co w tym Słowie A mamy na myśli tutaj słowo, jakie? Logos. Co w tym słowie było tak umieszczone, co mogło być potrzebne temu grzesznemu, bałwochwalczemu człowiekowi? I apostoł opowiada. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. W światłości światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Czy prorok Izajasz nie pisze w powyższych wersetach o bałwochwalczych ciemnościach spowodowanymi przez obcych bogów? Mówi o kimś, które ma przynieść dwie rzeczy: życie i światłość. I teraz, gdy wrócimy do proroka Izajasza, do tego 42 rozdziału, to tam dowiadujemy się, o jakie życie chodzi, prawda? Człowiek nie miał prawa do życia, stracił to prawo. Bóg miał w zanadrzu swojego syna, umiłowanego sługę, którego posłał na ziemię po to, aby odzyskał prawo do życia. I teraz, gdy sięgniemy dalej, to ewangelista Jan odpowiada. Teraz daje świadectwo Jana Chrzciciela. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. O kim tutaj jest mowa? O Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel nie był tą światłością, aczkolwiek jego narodzenie było podobne. Ale Jan Chrzciciel miał tylko zaświadczyć, że idzie ten, że przyjdzie ten, który wywalczy o życie, o prawa do życia dla człowieka, który będzie światłością, będzie nosił Ducha Bożego, znamiona Ducha Bożego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przeżeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Braterstwo, czy nas ten werset nie pociesza? Ewangelista Jan wyraźnie mówi. Został posłany syn. Ale czy ten syn przez wszystkich został przyjęty? Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo do życia. Stworzył warunki. Wypracował jakieś wartości, które były ceną, aby odzyskać życie. Przecież człowiek będący w grzechu, nie mający życia, potrzebował czegoś. Te warunki proroka Izajasza chciałbym przełożyć na życie obecne. W jakim okresie czasu my żyjemy? Czy nie przydałby się tutaj prorok Izajasz, który by powiedział te same słowa? że jest dużo błędu, że ludzkość jest w grzechu, to jest wiadome. Ale ludzkość jest jeszcze coś dodatkowo, jest w błędzie. Bo Bóg świata tego zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. I w związku z tym, co Biblia mówi, wielu chrześcijan natworzyło różnych bałwochwalczych kultów. Różnych bałwochwalczych tradycji. Tymi tradycjami są tak związani, że potrzebują umiłowanego sługi Bożego. Ale teraz jeśli mamy tutaj, braterstwo, wykładnię proroka Izajasza, to zastanawia mnie tutaj, dlaczego prorok mówi: oto sługa mój, którego popieram. Co to słowa znaczą? Ten sługa zgodził się jeszcze kiedy, apostoł Piotr mówi, przed założeniem świata, bo jest napisane, że baranek wielkanocny został przewidziany przed założeniem świata. A więc ten sługa był już przygotowany. On wyraził swoją wolę. Ojcze, oto ja. Poślij mnie. Bóg go za to umiłował. I on logosem był. Najmniej. Według naszej rachuby, gdy bierzemy od stworzenia człowieka, to zanim spełniło się to proroctwo, to upłynęło ile tysięcy lat? Co najmniej 4000 lat. Chrystus Pan występuje w przedludzkiej chwale. On jest już przygotowanym tym sługą. Teraz ten sługa, to co przeczytałem w Ewangelii Jana, przychodzi na ziemię, aby spełnić dwie rzeczy. Jakie rzeczy? I prorok tutaj wspomina. Natchnąłem go moim duchem, czyli jeśli sługa został natchnięty duchem, to ten duch rozpoczął pracę w tym kierunku, aby tego człowieka odkupić. I mówi, aby nadał narodom prawo. Tak jak wspomniałem, braterstwo, że prawa są różne. Ale jak uważacie, że tutaj w tym wersecie może się rozchodzić o inne prawo, jako prawo do życia? Mnie się wydaje, że nie. Dlatego nasuwa się pytanie. Wiemy, w jaki sposób Chrystus Pan zdobył prawo do życia. Musiał spełnić dwie rzeczy. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że Pan Jezus musiał złożyć okup, aby zadowolnić boską sprawiedliwość. Okup. Do sprawy okupu należy podejść z dwóch stron. Pierwsza strona to okup jako cena równoznaczna, odpowiednia cena za grzech Adama. Z drugiej strony musimy podejść, że okup jest to ocalenie Adama i jego potomstwa od mocy grzechu i śmierci. Od tego bałwochwalstwa. I aby to zostało uczynione, to w boskim planie zostało to zarządzone. Że ten sługa Boży musi przejść odpowiednie, musi spełnić odpowiednie warunki. Nie chcę tutaj wracać do figury. Ale człowiek Jezus Chrystus, który wydał na okup za wszystkich, wydał swoje życie, to kiedy on to uczynił? Wydał okup w Jordanie, braterstwo moje. Czy można się z tym zgodzić? To po co był krzyż? Następne pytanie. Czy cierpienia Jezusa Chrystusa były konieczne do okupu? I zostawia się, braterstwo, nad tym zastanowimy. Musimy sobie uzmysłowić, że jeśli okup naszego Pana, owszem, przychylam się do tej myśli, tutaj, braterstwa, że złożenie okupu nastąpiło w momencie, gdy przyszedł Pan Jezus do Jana Chrzciciela i powiedział: ochrzcij mnie. A gdy Jan Chrzciciel stawiał pewien opór, mówi: Panie, ja jestem niegodzien tego uczynić. Ja jestem człowiek nie ten, który ma to uczynić. A Pan Jezus powiedział jak? Zaniechaj tego. Niech się wypełni, pozwól, niech się wypełni wszelka sprawiedliwość Boża. Inne przekłady Biblii wspominają, że mamy wypełnić wszelką sprawiedliwość Bożą. A więc ofiara Jezusa Chrystusa została złożona w Jordanie. I czy już w tym momencie była okupem? Czy była wystarczającą na przykład ceną za człowieka Adama? Ja tutaj mówię, że cena była wystarczająca. Czyli wynika z tego, że gdyby Chrystus Pan po tej manifestacji Ducha Świętego o symbolu gołębicy umarł jakąkolwiek śmiercią, cena by była wystarczająca? Czy byłaby niewystarczająca? Braterstwo, to niepewnie tak, tylko na pewno tak. Na pewno by była ceną wystarczającą. Ale to jeśli była ceną wystarczającą, to dlaczego Bóg Ojciec zsyła swojego Syna na cierpienia, które przechodził w okresie 3,5 lat? To, co braterstwo mówią, to mamy takie dowody Pisma Świętego, że Pan Jezus jeszcze za swojego życia, gdy uczynił cud, gdzie nakarmił 5000 osób, gdy żyliśmy za nim, bo chcieli się najeść, bo chcieli może coś usłyszeć, a Pan Jezus mówił im takie dziwne słowa. O chlebie. 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I mówi tak. Kto będzie jadł mój chleb, który ja daję, będzie miał życie. Żydzi nie rozumieli, uczniowie też. Pan Jezus pogłębia jeszcze inaczej, mówi. Ten chleb to jest ciało moje. A kto nie będzie jadł chleba i ciała mojego, ten nie będzie miał życia. Żydzi pytają, Panie, jak to można jeść Twoje ciało, prawda? Domyślają się. Natomiast tego Pan Jezus jeszcze dodaje. Mówi. Jeśli kto je moje ciało i pije krew moją, ten będzie miał żywot wieczny. Czyli Pan Jezus wyraźnie mówi, w jaki sposób można nabyć prawo do życia. Ale najpierw musiał się ktoś stać tym chlebem, musiał ofiarować swoje doskonałe człowieczeństwo. Musiał mieć świadectwo Ducha Bożego, żeby dla człowieka te prawa nabyć. I to wszystko czyni nasz Pan. Ale teraz, braterstwo, jeśli wspomniałem, że na okup musimy popatrzeć z dwóch stron. Z jednej strony jako ceny, no to jesteśmy pewni, że w Jordanie został złożony okup. I boska sprawiedliwość byłaby zadowolona. Ale jeśli okup znaczy też ocalenie Adama, jego potomstwa, uwolnienie go od mocy grzechu i śmierci, to Chrystus musiał cierpieć, czy nie musiał cierpieć? Musiał cierpieć, braterstwo, czy nie? Więc pytanie, jeśli musiał, to dopuszczenie doświadczeń na naszego Pana musiało mieć swój cel. Więc jaki cel spełniały te doświadczenia? Więc co dawały te doświadczenia? Czy ma tu związek jakieś nabycie prawa do życia? Dobrze, że brat to przypomina. Roztwórzmy Pismo Święte na 53 rozdziale. Prorok, ten sam prorok, opisuje doświadczenia Chrystusa Pana. I od wersetu 3 czytamy. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakryła się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Przepowiednia prorocza lekkich czy ciężkich doświadczeń. Ciężkich. Ale nie wszystkich. Dalej czytamy. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, Czy to nas coś naprowadza, braterstwo? A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Czy tak czasami, braterstwo, nie przechodziła nam myśl przez umysł, że wolą Bożą było, aby ukarać Pana Jezusa, doświadczyć. Ale czy nie pytaliśmy samych siebie, dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć? I czy te cierpienia były konieczne? Dalej prorok pisze, lecz on zraniony jest za co? Za występki nasze, starty za nasze winy. Ukarany został dla czyjego zbawienia? Dla naszego. A jego ranami jesteśmy uleczeni. A więc, braterstwo, jest to dowód, że jeśli chcemy być uwolnieni od grzechu, śmierci i bałwochwalstwa wszelkiego rodzaju, to nasz Pan musiał przejść przez takie cierpienie. To było, braterstwo, proroctwo. Ja to przeczytałem, proroctwo. Ale to proroctwo ma wypełnienie w Ewangeliach. I teraz nie mam zamiaru przenosić i przypominać wam, jakie cierpienia przechodził Chrystus Pan, bo wszyscy o tym wiemy, prawda? Tylko pomówmy sobie, co dawały mnie, co dawało człowiekowi to, że Chrystus Pan musiał cierpieć. On odpowiednią ceną już był. Więc po co cierpiał? Jeśli prorok mówi, za nasze grzechy, za nasze występki, to musiał być cel tych cierpień. Dlatego, gdy czytamy czy książkę pytań, czy piąty tom, to dowiadujemy się. Jest dosłownie takie zdanie, że okup został złożony przez Chrystusa Pana w Jordanie, a dokonany na krzyżu. To jest, braterstwo, pełne zdanie. Złożony w Jordanie, bo tam była złożona ofiara i Pan przyjął tę ofiarę, bo potwierdził to gołębicą, Duchem Świętym, ale dokonany okup, dokonanie nastąpiło na krzyżu. Gdy wypowiedział ostatnie słowo, wykonało się. Więc teraz chciałbym, braterstwem, się podzielić takimi pięcioma punktami, dlaczego Chrystus musiał cierpieć. I czy cierpienia zaliczają się, braterstwo, tu musi być różnica, w cenę okupu czy w okup, bo to jest różnica. Tu mi młodzi podpowiadali, bo oni już cośkolwiek słyszeli na ten temat, że nie zaliczają się w cenę okupu. Ale w okup jako całość cierpienia Chrystusa się zaliczają, czy się nie zaliczają? Zaliczają się. Po pierwsze, okup wymagał oddania życia, ale grzech, ludzki grzech, ludzkie bałwochwalstwo wymagało cierpień. Dlatego Chrystus musiał cierpieć. Tak jak prorok to przepowiadał, zraniony jest dla naszych występków, starty jest dla naszych nieprawości. Trzecie, naszych kaźni, naszego pokoju naszego jest na nim. A silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Ten piąty werset nieco nam wyjaśnia. Więc jasno twierdzimy, że okup wymagał oddania życia, ale grzech wymagał, aby Chrystus cierpiał. Drugie. Hańba i sromota publicznego ukrzyżowania jako złoczyńcy konieczna była, ponieważ nasz Ojciec Niebieski zamierzył doświadczyć posłuszeństwa Pana Jezusa do najwyższego stopnia. Nie tylko, żeby był wystawiony na próbę, by się przekonać, czy jest gotów stać się człowiekiem, ale nadto, czy chciałby dobrowolnie umrzeć, stać się pełnym odkupicielem. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Żydów, że dlatego, że cierpiał, to nauczył się czego? Posłuszeństwa. Braterstwo, czy Pan Jezus jako doskonały człowiek nie był posłuszny Bogu? No to po co się miał uczyć tego posłuszeństwa przez cierpienia? Co to są to posłuszeństwa? Czy Pan Jezus nie przestępował prawo Boże? Nie mamy takich dowodów. Czy Pan Jezus był niegrzeczny w stosunku do swojego Ojca? Nie ma takich dowodów. Czy Pan Jezus źle się obchodził z człowiekiem, z Izraelitami, z faryzeuszami i z innymi grupami? Na pewno nie. Dlaczego się nauczył posłuszeństwa? Dlatego, że cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Co jest tym posłuszeństwem? On już się wcześniej oddał. Bo gdy przyszedł, bracie, do Jordanu, to już był oddany woli Bożej. A jeszcze później musiał cierpieć. A w tym cierpieniu, owszem, tak, musiał wykonywać wolę Bożą. Jakiego posłuszeństwa się nauczył Pan Jezus przez cierpienia? Nauczył się braterstwo takiego posłuszeństwa, że Pan Jezus nie rościł sobie pretensji, że On to uczynił. Tylko On zawsze na pierwszym miejscu to stawiał kogo? Ojca. I prawdę Ewangelię przedstawiał, że ten to czyni, który mnie posłał. Gdy mówił, nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go mój Ojciec nie pociągnie. Nie rościł sobie do chwały być równej Bogu, tak jak to zrobił jego współarchanioł szatan. Że miał pragnienia być równym Bogu, a jeśli by się dało, to nawet trochę wyżej. Dlatego został strącony na ziemię. A Pan Jezus miał do tego prawo, prawda? On wiedział, że jest tym odkupicielem. Że On jest w stanie zadowolnić boską sprawiedliwość. On w stanie jest, aby nabyć prawo do życia człowieka. I w ten czas, gdy mówi przypowieść o dwóch owczarniach Ewangelii świętego Jana, to braterstwo, przeczytajmy sobie, jak Pan Jezus tam wyraża swoje pragnienie. I On mówi w ten sposób, że On kocha jedną owczarnię i drugą owczarnię. 10 rozdział 14 wersetu. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Kogo ma tutaj na myśli? Jedna owczarnia to Kościół, a druga owczarnia to ludzkość. Jedna owczarnia ma oddać życie, ma stawać się ofiarą za grzech, ma też nabywać to prawo dla przyszłego człowieka, a druga owczarnia będzie dochodzić do doskonałości życia, ale całkiem w innych warunkach. I teraz mówię, mam inne owce, które nie są w tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Boga. I tego, bratesu, zatrzymajmy się. Na tym drugim punkcie, że Chrystus Pan przeżył swoje doświadczenie. Przeżył hańbę, sromotę, publiczne ukrzyżowanie. Był poczytany jako złoczyńca. Uczył się posłuszeństwa. Był wystawiony na próbę, i to srogą próbę. Po co? Aby odkupić jedną owczarnię i drugą owczarnię. Jednej owczarni dać przywileje ofiary, a drugiej owczarni dać przywileje życia wiecznego. Ale po to, żeby to się stało, to mówi, nikt mnie do tego nie przymuszał, żebym ja złożył swoje życie. Jakie życie Pan Jezus złożył? Swoje doskonałe człowieczeństwo. Zostało wyłożone na ołtarzu. Ta ofiara na tym ołtarzu przez 3,5 lat przechodziła próbę, doświadczenia. Ta ofiara została ożywiona przez zmartwychwstanie i zaszczycona do życia jakiego? A no to się tu zastanawiamy. Do jakiego życia? Boskiego czy duchowego?
Duchowego, ale boskiego.
Duchowego, ale boskiego to, bracie, takie pojęcie ogólne. Może być i to, i to. Wiecie. Gdy Pan zmartwychwstał, jakie życie otrzymał?
Duchowe.
Duchowe? A później dostąpił zmiany na włoskie?
Na włoskiej natury został powiedział, że na nam jest tylko moc na niebie i na ziemi.
Tam, braterstwo, jest rysunek włoskiego planu wieków i tam są dwie linie. Linia L i linia K. Może trochę inny wytłumaczy tę linię L, ale po co ta linia L jest? Czy ona ma jakieś znaczenie? No przedstawia jednym zdaniem. Jest to stan duchowy, prawda? A linia K to jest to stan boski. Pan, gdy zmartwychwstał, znalazł się na jakiej linii? L, tak? A później przeszedł na linię K i znowu odmiana. Z duchowej, anielskiej natury na boską, tak? Czy nie tak to było?
Myślę, że od razu otrzymał ten duchowskość. A postępiał, mówi, umartwiony ciałem, a ożywiony duchem.
Chrystus Pan, gdy zmartwychwstał, to otrzymał naturę jaką? Duchową, tak? A co zrobić z boską? To jest różnica boska duchowa? Żywot samoistny, prawda? Więc jeśli zmartwychwstał do duchowej, to żeby zmienić naturę, to musiała duchowa umrzeć jeszcze raz, tak? Nie, prawda? Więc gdy Pan zmartwychwstał, to był aniołem? Miał nieśmiertelność, czy jeszcze podlegał warunku posłuszeństwa? Proszę, braterstwa. Gdybyście chcieli szukać, to znajdziecie dwie myśli. Ale myślą jest jedną. Bo natura duchowa, co to jest natura duchowa? Naturę duchową mają wszyscy aniołowie i naturę duchową miał Chrystus Pan, gdy był jako słowo Logos, prawda? Chrystus Pan umarł, cierpiał na krzyżu, zmartwychwstał i z powrotem do duchowej natury? Duchowa natura. Boska natura jest zawsze duchową naturą, prawda? Ale nie każda duchowa natura ma boski charakter. I w tym jest ta różnica. Pan Jezus zmartwychwstał do boskiej natury o charakterze Pana Boga. Tylko dlaczego znalazł się na linii L? Linia, która przedstawia stan duchowy.
Ludzie w zajku nie mogli widzieć.
Powtórzę. Warunki w tamtym czasie sprzyjały do tego, co mi Łukasz podpowiada, i słusznie mi podpowiada, sprzyjały ku temu, że nastąpiła załamanie nawet apostołów. Gdy Chrystus Pan umarł, gdzie się znaleźli apostołowie? Wracali ryby łowić, prawda? Tracili wiarę, bo przestał istnieć ich Pan. Nie wspomnieli na to, że on wcześniej mówił 3 razy, gdy był w Galilei, że umrze i zmartwychwstanie. Ale gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, braterstwo, znalazł się na linii L. Jest to stan duchowy, ale nie ulega wątpliwości, że do tego indywidualnego Chrystusa Pana charakter boski już był dany. Czyli miał życie sam w sobie, tylko musiał spełnić jeszcze jedno zadanie na ziemi. Utwierdzić uczni. Aby utwierdzić uczni, to trzeba się było materializować. Czy Pan Jezus, gdy byłby na linii K na przykład, mógłby się materializować? Nie mógłby się materializować. Bo to by była pełna akceptacja już. Ale on się ukazywał i zauważmy różnicę. Że się ukazywał niewiastom, uczniom, uczniowie go rozpoznali. Ale ostatni raz, gdy się ukazał Saulowi, to w całkiem inny sposób. A ukazał się w jakim czasie? Gdy już wstąpił do nieba. I Saulowi została objawiona tylko rąbek, maleńki rąbek jego chwały. I co się stało? Stracił wzrok. Dlatego Boga nikt nie widział, i widzieć nie może. Dlaczego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu pełnił stan duchowy, a potem stan linika, stan boski? Czy nastąpiła różnica w życiu Chrystusa? Nie. Ale gdy została zadowolona boska sprawiedliwość, Gdy ta boska sprawiedliwość zaakceptowała i Bóg się z tym zgodził, to teraz Pan Bóg, sam Ojciec, zaakceptował go jako tego, który jako pierwszy pierwiastek zmartwychwstania otrzymał boską naturę, która nie podlega śmierci. Apostoł Jan w Objawieniu, 20 rozdział, 6 werset mówi tak. Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi śmierć, która mocy nie ma. Nastąpiła akceptacja. I czym się różni linia L od linii K? Różni się braterstwo stanem. Nie tylko. Różni się tym, że Chrystus Pan stał się głową Kościoła, kapłanem według porządku Melchizedeka. Że tam na tej linii, nie na innej linii, tylko na tej linii ma być połączony oblubieniec z oblubienicą. Na linii L będzie wesele barankowe? Gdzie będzie wesele barankowe? Braterstwo. Jako ofiarnicy, jako ofiara za grzech, którą chcecie być, to ja wierzę, że chcielibyście być połączeni razem z Panem na tą linię K, prawda? To będzie akceptacja. Ale czy wszyscy tam znajdziemy się do tej linii K? To zależy od Pana Boga. Wielu z nas może pozostać na linii L, w stanie duchowym. A ten stan podlega warunkom posłuszeństwa? Podlega. Podlega śmierci? Podlega. Dlatego tutaj brat wspomina, że linia K to jest to życie samo w sobie. Jest to życie, które posiada w tej chwili Pan Bóg i posiada Jezus Chrystus. A Kościół do tego życia będzie dołączony, gdy zostanie skompletowany. Wierzymy, że część Kościoła już się może znajdować, ale na linii której? L. Na linii L. Ja, duża jeszcze część, no może źle powiedziałem, może nie duża część, może znajdować się na linii M. Jest to linia spodzenia. I trzecie braterstwo, dowód, to to, że Pan Jezus musiał cierpieć, aby pokazać nam, aniołom i wielkiemu stworzeniu, to wielkie posłannictwo Pana i Jego godność do stąpienia nader wysokiego wywyższenia do boskiej natury i do wszystkich innych urzędów. To jest to, co przed chwilą wspomniałem. Linia K, braterstwo, ma swoje urzędy. Jakie urzędy? Tam jest król, tam jest kapłan, tam jest sędzia i kto tam jeszcze jest? Prorok. To są cztery urzędy, które wynikają z pomazania Duchem Świętym. Linia L traci to kapłaństwo, gubi, bo wychodzi spod pomazania. A jest tylko przy czym? Zachowuje się przy spodzeniu. Czwarte, to aby rozwinąć początek nowego stworzenia i doświadczyć charakter tego, czyli Pana Jezusa, który pozostawił dobry przykład. Braterstwo, cierpienia Chrystusa nie byłyby konieczne, gdyby Kościół nie musiał się stawać ofiarą za grzech. A jeśli nowe stworzenie ma się stać ofiarą za grzech i ma być tą ofiarą za grzech, cierpienia Chrystusa są konieczne. Bo to nie kto inny, jak tylko Chrystus nam pokazał, jak należy się zachować w cierpieniu i jak zachować się w posłuszeństwie. Czy braterstwo, gdy przeżywamy jakieś doświadczenie cięższego rodzaju, czy nie wspominamy na Chrystusa? Czy Chrystus czasami nie musiał cierpieć więcej? A przecież my też chcemy korzystać z wesela barankowego. I piąte braterstwo. Największym przekleństwem zakonu miała być kara śmierci na drzewie. I w zakonie było powiedziane: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Przekleństwo Izraela, który znalazł się pod drugim potępieniem. Pierwsze przekleństwo adamowe. Drugie z powodu niewykonania zakonu. Koniecznym było, aby Chrystus cierpiał? Tak, Żydzi potrzebowali coś więcej, aniżeli reszta ludzkości. Dla nich było potrzebne, aby Jezus zachował cały zakon. W tym celu narodził się pod zakonem. Żydzi byli pod podwójnym potępieniem. Więc potrzebowali wykupienia, które by obejmowało wszystkie pogwałcenia prawa mojżeszowego. Tak jak zakon mówił, że przestępcy prawa mojżeszowego mieli być powieszeni na drzewie, Jezus, aby uczynić zadość temu prawu zakonu, musiał zawisnąć na krzyżu. A więc braterstwo. Cena okupu to wielka wartość dla boskiej sprawiedliwości. Cierpienia Chrystusa, które utwierdziły, wzmocniły i dokonały odkupienia mnie, was i wszystkich innych pogrążonych w grzechu, wykupił mnie ze śmierci, Chrystus musiał cierpieć. Jest to wielka wartość dla chrześcijanina. I teraz pytanie. Jaką wartość z okupu otrzymał Chrystus? Jaką wartość otrzyma Kościół? A jaką wartość otrzyma świat? Chrystus umarł. Cierpienie. Ktoś by powiedział, że jedną zapłatą może być, że nauczył się cierpienia, posłuszeństwa w cierpieniu. Ale został zaszczycony wysoką nagrodą, wielką nagrodą. Więc to, że Chrystus umarł, to jaka to była nagroda dla Niego? Jaka to wartość? To jest braterstwo, otrzymanie wyższej chwały. Bo Jego chwała była duchowa, a otrzymał jaką chwałę? Boską. To najwyższe uwielbienie. To stanowisko głowy Kościoła. To udział w stwarzaniu człowieka. Jeśli Logos miał udział w stwarzaniu człowieka, to Chrystus ma udział w zbawieniu tego człowieka. A więc wyjaśnia nam się proroctwo Izajasza, które mówi, że ten, którego Bóg umiłował, nabył praw, aby przywrócić życie człowiekowi. Miał udział w stwarzaniu, ma udział w zbawieniu. Jaką wartość ma okup dla Kościoła? Wartością braterską wielką. Wielkim zaszczytem jest mieć udział, uczestniczyć w cierpieniach i chwale. Apostoł Paweł powiedział: Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. A więc nie ulega wątpliwości, braterstwo, że w obecnym czasie jest to jedyna możliwość na ołtarzu wyłożyć swoje usprawiedliwione przez wiarę w Jezusa Chrystusa człowieczeństwo. I ta ofiara ma być strawiona doświadczeniami, cierpieniami. Ta ofiara ma spowodować, że nabywamy tej mocy przez wiarę, że jeśli uczestniczymy w cierpieniu, uczestniczyć będziemy też i w chwale. Jakie jeszcze wartości mamy z okupu? Wielką wartość mamy, że korzystamy z zasług i jeszcze, braterstwo, z jednej rzeczy. Czy moglibyśmy walczyć o zbawienie, gdybyśmy nie mieli orędownika? Apostoł Jan wyraźnie mówi, dziateczki, nie grzeszcie. Ale czy to jest możliwe, żeby te dziateczki nie zgrzeszyły? Upadają. Apostoł Jan dalej mówi. Ale mamy orędownika, który jest ubłaganiem za grzechy nasze u Boga Ojca. Więc nabyliśmy tak wielkiej wartości. Cierpieć, ale z orędownikiem. Jakie wartości przez okup zdobywa świat? Okup, braterstwo, dla świata zagwarantował dwie rzeczy, ale trzeciej nie. Zagwarantował pierwsze co? Powstanie z grobu. Ma każdy zagwarantowany. O tym mówi apostoł w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, 15 werset. Zmartwychwstaną sprawiedliwi i niesprawiedliwi. I tu nie ma dyskusji. Drugie, co okup zagwarantował? Warunki restytucyjne. I teraz się pojawiają, braterstwo, myśli, że Biblia nie uczy o restytucji. Czy my za bardzo krytycznie nie podchodzimy? Biblia nie uczy o restytucji? W Biblii Polskiej nie ma słowa restytucja, ale jest naprawienie wszystkich rzeczy. A to jest równe temu. I o naprawieniu wszystkich rzeczy nic nie mówi? Czy okup nie zagwarantował tych warunków restytucyjnych człowiekowi, aby na podstawie tych warunków restytucyjnych mógł przystąpić do walki o życie wieczne? Okup zagwarantował możliwość pojednania grzesznego człowieka z Bogiem, bo po to Chrystus cierpiał. Nie tylko po to, żeby dostarczyć boskiej sprawiedliwości odpowiedniej ceny, ale i po to, aby ten grzeszny człowiek mógł wrócić z powrotem do raju. Ale okup nie zagwarantował człowiekowi tylko jednej rzeczy. Jakiej? Nie zagwarantował mu życia wiecznego. Bo o życie wieczne to każdy musi pierwsze chcieć, musi walczyć o to i musi okazać się posłusznym, żeby go otrzymać. Dlatego, braterstwo, wracając do naszego tematowego tekstu, który chciałem przedstawić, braterstwo, tylko jedną część, która wynika, w jaki sposób ten umiłowany, wybrany przez Boga nabył praw aby narodom dać życie. Doprowadzić do tego życia. Jeszcze jeden warunek jest. Mówi, natchnąłem go moim duchem. Ale to osobliwy temat. Jaką ważną rolę odgrywa Duch Święty. Chcę tylko braterstwu powiedzieć. Bez Ducha Świętego nie ma zbawienia. Taka jest odpowiedź Pisma Świętego. Duch Święty ma wielki wpływ na zbawienie człowieka, obojętnie w jakim czasie. I bez Niego zbawienia nie zastąpimy. Dlatego, braterstwo, kończąc, starajmy się szanować Pana Jezusa, szanować Jego wartości. Starajmy się szanować te wartości, które On nam zapewnia, Jego ofiara. A niechaj Bóg Ojciec chroni nas od wszelkiego błędu, abyśmy uznawali, że nie ma restytucji, abyśmy uznawali, że duch to osoba, abyśmy wierzyli w duszę nieśmiertelną, czy jeszcze w coś tam innego i wracali do tego miejsca, z którego wyszliśmy. Bo po cóż nam by było wychodzić? Jeśli wyszliśmy, to zachowajmy prawidła i chodźmy według sznura boskiej sprawiedliwości. A to daje pewność, że znajdziemy się na weselu baranka, na linika, czego z głębi serca braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Dziękuję.